W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I już wszystko jasne. Troszeczkę więcej niż tydzień pozostał nam do tego, żeby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do 30 kwietnia mamy ten termin, on upływa w piątek. I nic nie wskazuje na to, a nawet wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że upłynie w piątek, więc to ostatnia chwila dla tych, którzy chcieliby skorzystać z ulg, bądź też potrzebują więcej niż jedno zeznanie wpisać do swojego zeznania podatkowego. Chociaż teraz mamy tak łatwo w zasadzie i dzięki takiej aplikacji EPIT, Twój EPIT i przeróżnym innym możliwościom platform internetowych podatek rozlicza się sam.
W zasadzie tak, dla osób, dla świata pracy, czyli osób, którzy rozliczają się na PIT-ie 37, tak naprawdę osoby, które uzyskują dochody nawet z różnych źródeł, tak naprawdę, jeżeli nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń, tak naprawdę mogą nie składać zeznania, bo wstępnie wypełnione zeznanie z dniem 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie traktowane jako rozliczenie danej osoby z podatku dochodowego. Osób fizycznych.
Ale namawiamy, żeby tam zajrzeć, czy niekoniecznie?
Oczywiście warto zajrzeć. Należy nawet z ciekawości zobaczyć, czy pracodawcy wywiązali się ze swoich obowiązków, czy przesłali do organów podatkowych PIT-y 11 z naszych umów zleceń, z umów o pracę, z różnych źródeł. Więc warto zajrzeć. Oczywiście warto również dla osoby, które mają prawo do skorzystania z ulg, to jak najbardziej te osoby powinny zajrzeć, zweryfikować, czy na przykład prawo do odliczenia ulgi na w związku z wychowywaniem dziecka zostało prawidłowo ujęte. System automatycznie przepisuje prawo do ulgi w związku z wychowywaniem dzieci z ubiegłego roku, jeżeli w ubiegłym roku zadeklarowaliśmy takie prawo do odliczenia. Wstępnie przygotowane zeznanie już zostanie w ten sposób przygotowane, że ta ulga będzie uwzględniona. Ale zalecam zajrzenie z ciekawości nawet.
Nawet zajrzenie i niekoniecznie potwierdzanie, ani tam przyklikanie czegokolwiek, bo to naprawdę trzeba będzie w tym roku chyba się napracować mocno, żeby nie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, bo jak nawet spróbujemy tego nie zrobić, to i tak Urząd Skarbowy nas już rozliczył. Oczywiście mówimy o tych, którzy na 37 się rozliczają.
37 i 38, jak najbardziej te deklaracje przygotowane przez organy podatkowe, one są z upływem 30 kwietnia będą automatycznie akceptowane. Oznacza to tyle, że przygotowane zeznanie będzie traktowane jako tak jakby podatnik sam złożył takie zeznanie.
Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dobrą zachętą do tego, żeby rozliczyć się w formie elektronicznej jest to, że zwrot takiego podatku wpłynie do nas znacznie szybciej, można powiedzieć, niż drogą tradycyjną rozliczenie papierowe.
Oczywiście zwrot, jeżeli rozliczymy się poprzez usługę Twój EPIT, czy też przez e-deklarację w formie elektronicznej, jeżeli się rozliczymy, wówczas maksymalny termin zwrotu jest 45 dni od dnia złożenia, czy też zaakceptowania zeznania, więc jeżeli zajrzymy do usługi, zobaczymy, że wszystko się zgadza, warto zaakceptować i od tego momentu będzie liczone te 45 dni maksymalnie na zwrot nadpłaty.
A możemy się zdziwić, że akurat coś nam się należy. Możemy też się zdziwić, że to urzędowi się należy, ale wtedy ten termin upływa z dniem 30 kwietnia.
Tak, zeznanie możemy złożyć, zaakceptować na przykład dzisiaj, a termin płatności jest 30 kwietnia. Jeżeli mamy do dopłacenia, mamy zobowiązanie, wówczas możemy równie dobrze, jeżeli nie będzie przeszkód elektronicznych, to tego 30 kwietnia złożyć polecenie przelewu z rachunku bankowego i zobowiązanie zostanie uregulowane.
Jeżeli nie będzie przeszkód, dobrze to zabrzmiało, to czy właśnie docierały do Państwa jakieś sygnały, że coś jest, no, nastręcza trudności, że nie można się zalogować, bądź też podatnicy mają z tym kłopot?
Najwięcej uwag i takich problemów, które były zgłaszane w pierwszym etapie, kiedy usługa została udostępniona, czyli w lutym, osoby, które tam 15-16 lutego chciały się zalogować, oczywiście wówczas system ze względów na duże obciążenie, ten proces logowania trwał troszeczkę dłużej. Należało bądź spróbować o innej godzinie, bądź po prostu poczekać na następny dzień, się zalogować, ale generalnie dostęp do systemu był dobry.
I to duże ułatwienie. Jeszcze chciałam zapytać i uspokoić naszych podatników, że jeżeli nie zajrzymy, nie sprawdzimy i zaakceptuje się samo zeznanie podatkowe, to znaczy Urząd Skarbowy po prostu uznaje już jako zaakceptowane po tym dniu 30 kwietnia, ale dopłacić będziemy musieli, a nie mamy takiej świadomości, to przyjdzie jakieś powiadomienie, prawda?
Tak, oczywiście. Jeżeli system automatycznie zaakceptuje te zeznanie podatkowe, wówczas maksymalnie do 31 maja taka osoba, u której z rozliczenia będzie wynikał podatek do zapłaty, dostanie pisemne informacje o obowiązku uiszczenia i w ciągu 7 dni od uzyskania takiej informacji powinna zapłacić podatek. Wówczas ten podatek jest traktowany jako zapłacony w terminie, bez odsetek za zwłokę.
Za chwilę powiemy więcej o uldze. Właśnie, na wychowanie dzieci to jedna z najbardziej popularnych ulg chyba, z których korzystają
chyba
podatnicy.
Chyba najpowszechniejsza.
No właśnie, chociaż nie dla wszystkich, jak się zaraz okaże. A jeśli państwo mają pytania, 857442222, nasz numer telefonu. Troszeczkę ponad tydzień mamy na to, żeby się rozliczyć, w tym jeden weekend, więc może poradzimy sobie z tą sytuacją. A chciałabym teraz zapytać o ulgę na wychowanie dzieci. Jest to ulga, która jest bardzo popularna, bo każdy, kto ma dzieci, z niej korzysta, ale nie dla wszystkich, bo jest tam jednak kryterium dochodowe. Nie tak jak w 500+, że każdy, ale 500+ jest ta różnica, że do 18 roku życia. A ulga na wychowanie dzieci do 25 pod warunkiem nauki. No więc właśnie, dla kogo nie?
Znaczy, ulga w związku z wychowaniem dzieci, mamy tutaj do czynienia, jeżeli wychowujemy małoletnie dzieci, to wówczas mamy prawo do odliczenia. Mamy również prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli ciąży na nas obowiązek alimentacyjny w stosunku do pełnoletnich dzieci, pełnoletnich, niepełnoletnich, niepełnosprawnych, jak również na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia, uczą się dalej i nie osiągały dochodów powyżej kwoty 3089 w roku podatkowym.
Ale rodzice też, jeżeli takie dziecko jedno mają tylko.
Oczywiście.
Ale to wcale nie jest tak, że jedno, zaraz to wytłumaczymy. Jeżeli mają jedno takie dziecko, to znaczy, że muszą też swoje dochody przeliczyć.
Tak, w przypadku ulga, jeżeli mamy na wychowaniu dziecko jedno, to wówczas wchodzi dodatkowo jeszcze kryterium dochodowe dotyczące rodziców. W przypadku małżonków jest to kwota 112 tysięcy złotych. Jeżeli rodzice nie są małżonkami, to osoba, która chce skorzystać z odliczenia, jej dochody nie mogą przekroczyć 56 tysięcy złotych. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobą samotnie wychowującą dzieci, to podobnie jak z małżonkami, ten limit dochodowy dla tej osoby jest 112 tysięcy w roku podatkowym.
I pod pojęciem dochód rozumiemy co? Przychód pomniejszony o koszty?
I pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne.
Aha, czyli odejmujemy jeszcze tą pozycję, która tam troszeczkę niżej jest w zeznaniu podatkowym, w PIT-ie 11. I to przekroczenie tego nawet o złotówkę powoduje?
Tak, jeżeli osoba, która chce skorzystać tylko z ulgi na jedno dziecko, to przekroczenie nawet o tą symboliczną złotówkę powoduje, że ta osoba nie ma prawa do odliczenia.
No i w momencie, kiedy jedno z naszych dzieci kończy lat 25, a drugie z naszych dzieci jest nawet małoletnie, to kryterium dochodowe już w tym momencie wchodzi, prawda?
Tak, oczywiście, bo ulga jest skonstruowana w ten sposób, że bierzemy pod uwagę dzieci, na które przysługuje ulga. Nie na dzieci, które mamy w ogóle, tylko na dzieci te niepełnoletnie, ewentualnie uczące się do 25 roku życia i tylko te dzieci bierzemy pod uwagę. W sytuacji, gdy starsze dziecko kończy 25 lat, to tak naprawdę już na to dziecko nie przysługuje nam prawo do ulgi, czyli mamy tylko jedno dziecko w znaczeniu prawa do odliczenia w związku z wychowywaniem dzieci i wtedy wchodzi już kryterium dochodowe.
Jeżeli chodzi o ulgę, to dzieli się na miesiące, prawda? Nie na dni. Czyli,
Czyli tutaj prawo do odliczenia przysługuje za każdy miesiąc. Na pierwsze i drugie dziecko jest to 92,67 zł miesięcznie i jest to kwota, która przysługuje obojgu rodziców. granicą. Czyli nie mamy każdego limitu dla poszczególnych osób w związku, tylko jest to jedna kwota przysługująca małżeństwu.
Więcej, jeśli mamy więcej dzieci, ta ulga troszeczkę rośnie.
Tak, jeżeli mamy dwójkę dzieci, jest to ta sama kwota, natomiast jeżeli mamy trójkę, czy jest ta kwota się zwiększa i czwórkę również się zwiększa, na każde kolejne dziecko już jest taka sama ulga jak na czwarte dziecko.
Dobrze, jeżeli mamy normalnie funkcjonującą rodzinę, czyli oboje rodzice wychowują dzieci, to rozumiem, bądź też nawet rozliczają się wspólnie, bo taka też możliwość jest, to rozumiem, że z tą ulgą dla dzieci problemu nie ma. Ale w momencie, kiedy wychowują je osobno, czy jest to w jakiś sposób powiązane z władzą rodzicielską, z miejscem zamieszkania dzieci? Czy ta ulga coś takiego przewiduje?
Ulga tu w tej kwestii jest, należy rozróżnić sytuację dzieci małoletnich i dzieci pełnoletnich, czyli te standardowo uczących się do 25 roku życia. W przypadku dzieci małoletnich bierzemy pod uwagę kwestię wychowywania. I to jest ten jak gdyby warunek, który determinuje to, czy mamy prawo do ulgi. Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich już jak gdyby z istoty prawa rodzinnego nie wychowujemy, ale ciąży na nas obowiązek alimentacyjny. I w związku, jeżeli wypełniamy ten obowiązek alimentacyjny w stosunku do tych dzieci, na przykład przy rozwiedzionych rodzicach płacimy alimenty, to dlatego rodzica, który płaci alimenty, on ma prawo do skorzystania z ulgi również.
W sytuacjach, kiedy oboje małżonkowie, bądź też byli małżonkowie, potrafią się porozumieć, to myślę, że problemów nie ma. Ale czy są sytuacje takie, kiedy Urząd Skarbowy patrzy, w obu zeznaniach jest odliczone jedno i to samo dziecko i to w pełnej wysokości?
No to taka sytuacja jest niedopuszczalna. Ulga, jak już wspominałem, przysługuje jedna na oboje rodziców. I jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, traktowana jest ulga rozliczana po prostu po 50%. Od bieżącego roku ta sytuacja ma się zmienić. Będzie, ale to już może w przyszłym roku o tym porozmawiamy.
Pewnie porozmawiamy o tym w przyszłym roku, ale rozumiem, że nie przepuści takiego zeznania system.
System wyłapuje takie sytuacje, gdy na jeden numer PESEL-u jest widoczne więcej niż 100% odliczenia, czyli 150%. Na przykład jeden z rodziców odlicza 100%, drugi uważa, że jemu też należy i 50%, czyli mamy 150% odliczenia.
Jednej
i
ulgi.
Wówczas to jest w systemie widoczne i na pewno w takiej sytuacji te osoby zostaną poproszone o wyjaśnienie.
Ale nie ma tak, że kto pierwszy, ten lepszy?
Nie.
Czyli po połowie, jeśli nie ma, to jeżeli oboje biorą udział w wychowywaniu, bądź też jeżeli wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli dziecko jest pełnoletnie, czy tę ulgę możemy też dzielić tak jak chcemy, czy tylko po 50%? Czy możemy się umówić, jeżeli, że na przykład 30-70%?
Jeżeli jest porozumienie między rodzicami i nie ma przekroczenia tej 100% wartości odliczenia, dowolność jest miesięcznie, możemy za wszystkie miesiące, za część miesięcy po połowie rozliczyć, albo jeden rodzic rozlicza u siebie, a drugi nie odlicza.
Jeżeli dziecko otrzymuje stypendia, które nie są opodatkowane, to rozumiem, że to nie wlicza się w limit przychodów tegoż dziecka.
Tutaj należy wziąć pod uwagę, czy to dochody, bo prawo do odliczenia jest wyłączenie dochodów, które nie są brane pod uwagę. Z wyłączenia podlegają wyłącznie dochody uzyskiwane z najmu prywatnego przez takie dzieci i te dochody tylko nie są brane. Pozostałe dochody są brane do ustalenia wartości tego dochodu warunkujący prawo do ulgi. Również ten zerowy podatek dla osób do 26 roku życia również jest brany pod uwagę do stwierdzenia, czy rodzic ma prawo do skorzystania z ulgi.
No tak, bo dziecko podatku nie zapłaci, jeśli tak. Jest poniżej 26 roku życia, a rodzic nie skorzysta z ulgi, jeżeli dziecko zarobi więcej niż 3000
89 zł.
Z niewielkim kawałkiem. Dobrze, jeśli państwo mają pytania, o tym za chwilę powiemy, czy takie osoby muszą się rozliczyć i w jaki sposób. A jeszcze jedna rzecz, którą chciałam poruszyć, a mianowicie to, że skorzystamy z preferencyjnego rozliczenia się jako samotny rodzic, również nie wyklucza skorzystania z ulgi
Oczywiście.
Na wychowywanie dziecka, prawda?
Preferencyjny sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko jak najbardziej przysługuje. Tam jest inny warunek, wystarczy, że przez chociaż jeden dzień w roku mamy status tej osoby samotnie wychowującej dziecko. Natomiast prawo do ulgi prorodziny podobne warunki, co prawda są. Tam jest prawo do związku z wychowywaniem dziecka, jest miesięczne, ale również przysługuje. Czyli mamy preferencje poprzez wspólne, jak gdyby jako samotna osoba wychowująca dziecko, jak i również prawo do ulgi prorodzinnej.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. I teraz do tych, no może nie małoletnich, ale do tych młodszych podatników się zwracamy, co mają lat 26 nieukończone, a zarabiali im pieniądze. W 2020 już podatnicy, już płatnicy raczej nie potrącali od nich, od ich wynagrodzenia składek na podatek dochodowy, prawda?
Jeżeli to były zawarte umowy o pracę lub umowy zlecenia, to te płatnicy byli zwolnieni z tego obowiązku, chyba że taka osoba zgłosiła chęć, żeby płatnik pobierał te zaliczki, wówczas płatnik pobierał. Generalnie osoby te ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, jeżeli uzyskiwały dochody, to one nie podlegają opodatkowaniu.
A jakie inne podlegają opodatkowaniu?
Na przykład z umowy o dzieło.
Z umowy o dzieło,
te dochody, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby do 26 roku życia, normalnie podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie w artykule 21 ustęp 1 punkt 148 dotyczy wyłącznie dochodów ze stosunku pracy i umów zlecenia na bieżący rok został rozszerzony, co prawda, o praktyki
i
staże studenckie. Tego typu dochody również zostały uwzględnione jako zwolnione.
I co w takim razie taki podatnik powinien zrobić? Bo na pewno PIT-11 otrzymał mimo wszystko od płatnika.
Tak, PIT-11 płatnik, skoro wypłaca z należności, jest zobowiązany do wystawienia takiego PIT-a. Natomiast osoba, która nie ukończyła 26 roku życia i nie ma innych dochodów od opodatkowanych, to tak naprawdę nic nie musi robić. Są to dochody zwolnione, tak jak inne z artykułu 21, które są tam wymienione, nie podlegają wykazywaniu w deklaracji podatkowej.
Czyli niczego składać nie trzeba i sprawdzać też nie trzeba, chociaż pewnie taki PIT w systemie elektronicznym został
jeżeli
wygenerowany.
Jeżeli tutaj kwestia z zalogowaniem takiej osoby, jeżeli ona jest po raz pierwszy rozlicza, wcześniej się nie rozliczała, może być problem zalogowania się przez dane podatkowe, ale przez profil zaufany jak najbardziej można się zalogować i zobaczyć, czy takie zeznanie zostało przygotowane, czy też nie.
I jeszcze też przez bankowość elektroniczną też o tym mówimy zawsze, że też to jest ta droga. Ulg żadnych nie odliczymy, 1% nie przekażemy, no bo nie ma od czego.
Nie mamy podatku zapłaconego, a tak naprawdę no, te ulgi, żeby skorzystać, bo przecież osoby do 26 roku życia równie dobrze mogłyby skorzystać z ulgi w związku z wychowywaniem dzieci, ale no, niestety nie ma podatku, więc tutaj jak gdyby z tego odliczenia nie może skorzystać.
No właśnie, a taka możliwość, jak w momencie, kiedy brakuje podatku do tego, żeby zaspokoić tę nadpłatę, którą żeśmy mieli i skorzystanie ze składek na ubezpieczenia społeczne.
Tak, jeżeli podatnik skorzysta z ulg i zabraknie mu podatku, jest możliwość w dalszej części rozliczenia skorzystać z odliczenia nieodliczonego tej prawa do ulgi od zapłaconych w roku podatkowym sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I do tej wartości składek można skorzystać z dodatkowego odliczenia. I tak naprawdę poprzez taki mechanizm dodatkowo podatku do tej wartości będzie mógł uzyskać zwrot.
To specjalny inny formularz?
Nie, to jest... Jak zostało to wprowadzone w 2014 roku, to był to dodatkowy formularz, bo to zostało wprowadzone w ciągu roku. Natomiast w bieżącej deklaracji jest to uwzględnione i w dalszej części rozliczenia mamy pozycję do wykazania prawo do odliczenia od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
To jeszcze odpowiedzmy na pytanie naszego słuchacza, chociaż troszeczkę mu już odpowiedzieliśmy poza anteną, ale myślę, że wielu jest takich słuchaczy naszych. Pan jest emerytem i wydawało mu się, że jeżeli dokonał zakupu na aparatu słuchowego i w punkcie, w którym kupował, dostał informację, że można to odliczyć od dochodu najprawdopodobniej, no ale nie dopytał, że jednak dodatkowy warunek tutaj jest konieczny, a nawet wręcz niezbędny.
Podstawowym warunkiem, żeby odliczać prawo wydatki związane z rehabilitacją, bo tutaj o takich mowa, podstawowy warunek jest, należy mieć status osoby niepełnosprawnej, czyli orzeczenie, czy to z ZUS-u, czy z innego organu orzekające o niepełnosprawności i to orzeczenie jest podstawą do odliczenia. Możemy odliczyć wydatki, które zostały poniesione po momencie uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. To, że nam ten aparat słuchowy jest niezbędny, nie wystarczy, żeby skorzystać z ulgi. Musimy mieć również to orzeczenie o niepełnosprawności.
I tutaj jest trochę racji w tym, co mówią nasi słuchacze, że takie orzeczenie o niepełnosprawności w momencie, kiedy są już na emeryturze, to im potrzebne jest tylko do tego chociażby, żeby skorzystać z ulgi, bądź też z innych ulg, ale może bo już nie będą mieli ustalonego prawa do renty, prawda, bo jedno świadczenie można
oczywiście
pobierać.
Oczywiście tak, no to tutaj do tego świadczenia, oczywiście do innych świadczeń też na pewno jest takie orzeczenie potrzebne.
Potrzebne, więc można sobie po prostu wyrobić tylko ta data zakupu, niestety już po orzeczeniu.
Musi być po orzeczeniu.
No to co, problemy mamy z tymi naszymi studentami, którzy zarabiają, tak?
To znaczy, no tak to jest. Córka miała umowę o pracę na czas określony, na grudzień i styczeń. W lutym skończyła 26 lat. Wypłata, wynagrodzenie nastąpiła w lutym i został potrącony podatek za styczeń, kiedy jeszcze nie miała ukończone 26. Czy jest to słusznie, czy niesłusznie?
O matko, nie wiem, czy to jest słusznie, czy niesłusznie, ale za grudzień dostała w styczniu, rozumiem, bez podatku.
Tak, tak, bez podatku.
A za styczeń, w lutym, po ukończeniu 26 lat i już podatek został pobrany. I to właśnie,
tak?
Słusznie,
chociaż,
czy niesłusznie?
Myślę, że słusznie został pobrany, bo tutaj prawo do ulgi przysługuje do ukończenia 26 roku życia i decyduje moment, kiedy jest wypłata. Jeżeli wypłata by była przed ukończeniem 26 roku życia, wówczas prawo do zwolnienia przysługuje, natomiast jeżeli wypłata niestety była już po ukończeniu 26 roku życia, ta kwota podlega opodatkowaniu.
Tak, ale mam jeszcze jedno pytanie. Ale umowa o pracę skończyła swoją ważność z końcem stycznia. Czyli tutaj
umowa faktycznie może wskazywać, że jest to należność za okres, kiedy była jeszcze, miała prawo do ulgi. Jednak tutaj z konstrukcji ulgi wynika, że decyduje moment wypłaty takiego świadczenia.
Rozumie pan, czyli słusznie, no.
Ja rozumiem, że słusznie, ale jest to nieuczciwe.
Jak to z ustawami bywa. Dla jednych działają dobrze, dla drugich trochę gorzej. No a drugie pytanie, również dotyczące studentki, 26-letniej jeszcze nie, która również otrzymała wynagrodzenie z umowy zlecenia, nie może zobaczyć niestety swojego zeznania w EPIT-cie, ponieważ no, nie dostanie się tam, bo dochód wcześniejszy 0,0. Bank, w którym jest, nie prowadzi, profilu zaufanego nie ma. A podatek został pobrany. I co w takiej sytuacji zrobić? Tak, żeby bezpiecznie się poczuć i podatek odzyskać.
W takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Możemy poczekać na moment rozliczenia, upływ 30 kwietnia i wówczas zostanie automatycznie wygenerowana deklaracja podatkowa. I wówczas, jeżeli będzie nadpłata, zostanie zwrócona. Natomiast, jeżeli podatnik chce być pewny, że dokonał prawidłowego rozliczenia i żeby nie było wątpliwości, jeżeli nie ma dostępu do usług elektronicznych, to może złożyć takie rozliczenie papierowo, wykazać nadpłatę i ta nadpłata będzie podlegała rozliczeniu. Tylko należy pamiętać, że jeżeli złożymy papierowe zeznanie podatkowe, czyli automatycznie wchodzimy w ten 3-miesięczny okres zwrotu, więc...
Na wakacje.
Oczywiście. Jeżeli to jest za jeden miesiąc i przy zleceniu, to mogą być niewystarczające wartości na wakacje.
Ale zawsze coś już się tam uzbiera. Natomiast tak apelując do państwa i tych młodych ludzi również, ten profil zaufany to bardzo dobra instytucja. Bardzo
tak,
łatwo.
Tak, nie jest skomplikowane założyć.
Bardzo łatwo założyć, a potem w wielu sytuacjach nam się przydaje, chociażby w takiej właśnie, że nie ogranicza nas wtedy żaden brak zeznania podatkowego. Dobrze, przejdźmy do tej ulgi ekologii, która też już staje się coraz bardziej popularna, ponieważ dbamy, jutro jest Światowy Dzień Ziemi, dbamy o nasz klimat, produkujemy alternatywne źródła energii, instalujemy, produkujemy prąd poprzez zieloną energię i nie tylko, także docieplamy swoje mieszkania, zmieniamy piece i na to wszystko mamy jeszcze ulgę termomodernizacyjną. Dla kogo, kto, ile?
Ulga przysługuje dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych lub mających status domu jednorodzinnego. Wyłącznie dla właścicieli takich nieruchomości. Prawo do odliczenia przysługuje do wysokości... Ulga jest do 53 tysięcy złotych wydatków i wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT przez czynnego podatnika VAT, czyli ten VAT musi być tam wykazany. I oczywiście zakres wydatków, które wchodzą w ulgę termomodernizacyjną, jest bardzo szeroki i tutaj należy się posiłkować rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju, gdzie szczegółowo zostały wymienione zakresy, jakiego typu prace modernizacyjne, termomodernizacyjne podlegają pod to odliczenie.
53 od dochodu, od podatku?
Od dochodu. Jest to ulga od dochodu przed opodatkowaniem i tutaj warunek jest również taki, że musimy te przedsięwzięcie termomodernizacyjne zrealizować od momentu rozpoczęcia w ciągu 3 lat. Jeżeli nie starcza nam dochodów, które uzyskujemy w danym roku, a ponieśliśmy więcej wydatków, mamy prawo do skonsumowania tej ulgi w ciągu najbliższych 6 lat. Podatkowych.
Rozumiem, czyli podatek możemy sobie odpisywać przez 6 lat, ulgę wykorzystujemy w ciągu 3 lat.
Wydatki ponosimy wydatki. W ciągu 3 lat, musimy zakończyć inwestycje, bo jeżeli inwestycja nie zostanie w ciągu 3 lat zakończona, nie mamy prawa do ulgi.
Jakie to są wydatki? No właśnie, wymiana, taki trochę wymieniłam, ale nie wiem, czy tak nie po omacku.
Związane, obecnie najpowszechniejszym chyba jest związana ta woltaika, termomodernizacja, czyli ocieplenie domów, wymiana okien, wymiana drzwi, piece, które wchodzą, oczywiście te spełniające określone normy, bo w rozporządzeniu są wskazane, jakiego typu piece możemy zamontować, żeby skorzystać z tej ulgi. I oczywiście należy pamiętać, że mamy do czynienia z ulgą termomodernizacyjną, czyli modernizacją, więc nie mamy prawa do odliczenia, gdy ponosimy tego typu nakłady w trakcie inwestycji, czyli budujemy dom i ponosimy wydatki na tą woltaikę czy na okna, to w tym momencie nie możemy skorzystać z prawa. Prawo przysługuje wyłącznie na istniejący już budynek.
Czyli musimy mieć już ten budynek i w nim pewnie trochę już mieszkać i potem ewentualnie zrobić sobie taki audyt. Czy już tego nie musimy robić?
Audyt nie jest konieczny, ale jeżeli wykonamy audyt ten energetyczny, koszty tego audytu, który nam wskazuje, co powinniśmy zrobić z takim budynkiem, żeby on spełniał normy ochrony cieplnej na przykład, to wówczas te wydatki związane z samym wykonaniem audytu również podlegają odliczeniu.
To proszę mi jeszcze powiedzieć, ponieważ zachęty do tego, żeby w ten sposób budować oszczędnie, termomodernizować swoje budynki, też fotowoltaikę zakładać. Są również tego typu, że gminy nam dopłacają trochę do tych inwestycji. Są programy Czyste Powietrze i różne tego typu pieniądze możemy pozyskać.
Tak, tutaj należy zwrócić uwagę, jeżeli ponosimy tego typu wydatki i w jakiś sposób one są nam refundowane, to odliczeniu podlega tylko ta wartość niezrefundowana. Ta wartość, która wchodzi w ciężar naszego majątku i tylko tą możemy odliczyć. Na podstawie tu należy pamiętać, że podstawą do odliczenia są wyłącznie tylko faktury.
A często jest tak, że my najpierw ponosimy wydatki, a potem dopiero dostajemy zwroty. To, co możemy najpierw odliczyć, a potem jednak...
Możemy, oczywiście, jeżeli dla przykładu ponosimy pod koniec miesiąca roku 20, ponosimy wydatki termomodernizacyjne w określonej kwocie. Mamy co prawda pomysł na to, żeby skorzystać z dodatkowego dofinansowania, ale nie uzyskamy tego dofinansowania jeszcze do złożenia na przykład deklaracji podatkowej. To normalnie za 2020 rok rozliczamy te w pełnej wysokości poniesionej wydatki. Natomiast jeżeli uzyskamy uzyskamy dotację w 2021 roku, powinniśmy tą wartość tej dotacji doliczyć do dochodu, do opodatkowania, lub też jest inny wariant, możemy skorygować zeznanie za 2020 rok i pokazać tą tylko wartość, którą sami ponieśliśmy, a nie bez uwzględnienia już wartości dofinansowania.
A czas na taką korektę mamy jej przez...
5 lat.
5 lat. Tak jak trzymamy dokumenty
i oczywiście, tak jak ze wszystkimi korektami, tyle mamy czasu na skorygowanie.
A do 30 kwietnia teraz, jeżeli coś się nam źle wypełniło, pomyliło i tak dalej, to nawet nie jest to korekta, prawda?
To nie jest korekta, to jest kolejna wersja naszej deklaracji i ona, ta ostatnia jest, zastępuje poprzednie.
Nawet jeżeli otrzymaliśmy już zwrot?
Oczywiście.
Można
no
tak
czas, albo będziemy mieli dodatkowy zwrot, albo będziemy musieli z
30 dopłacić. Kwietnia dopłacić. Dobrze, drodzy państwo, w takim razie pamiętajmy, do 30 kwietnia mamy czas na to, żeby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Bardzo prosto można to zrobić, po prostu wchodząc na portal internetowy i tam odnajdując odpowiednią zakładkę. To teraz chyba to jest bardzo proste, prawda?
Tak, wchodząc na... Teraz w ogóle funkcjonuje już e-Urząd Skarbowy i tam mamy zakładki, są to podatki gov.pl, wchodzimy, tam mamy e-Urząd Skarbowy i tam jest również zakładka Twój e-PIT i logujemy się, jeżeli już się zalogujemy do Urzędu Skarbowego, to już wszystko nam się wyświetli, oczywiście ta usługa bez dodatkowego logowania.
Sprawdzamy, zatwierdzamy, czekamy na zwrot 45 dni, a jeżeli mamy coś do dopłaty, to również sobie ustawmy może przelew na 30 kwietnia, żeby nie zapomnieć, bo potem ktoś nam przypomni, ale to już może być bolesne. I proszę państwa, jeśli jakieś pytania bądź wątpliwości, to oczywiście urzędy skarbowe.
Jak najbardziej zapraszamy online. Do kontaktu online, zalecane telefonicznie, poprzez stronę internetową można. Proszę państwa, zarówno ulgi prorodzinne, ulgi termomodernizacyjne, dla młodych na podatki gov.pl, na stronie ministra finansów są broszury informacyjne z przykładami, gdzie są wskazane różne sytuacje odliczenia, jak przysługuje, w jaki sposób, w jakich pozycjach należy uwzględnić i jest to bardzo przydatne, bo bardzo szeroko jest opisane różne przykłady, jak skorzystać z odliczenia.
W ogóle nie powiedzieliśmy o dochodach z zagranicy, a przecież takie też mamy teraz, migrując. Więc może taką zakładkę też kto potrzebuje, to niech odwiedzi. Dziękuję serdecznie za ten sezon podatkowy. Moim państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Państwu również dziękuję za udział w audycji. Audycja Masz Prawo za tydzień, a dziś do usłyszenia mówi państwa Dorota Niebrzydowska.